Sensacje XX wieku w Radiu Z.
W gabinecie brygady Führera Schellenberga zameldował się Oberstleutnant Werner Baubach, oficer łącznikowy z Kampfgeschwader 200, specjalnej jednostki Luftwaffe powołanej do realizacji najbardziej niezwykłych misji. Walter Schellenberg przekazał mu zadanie.
Waszym zadaniem będzie przerzucenie do Rosji ludzi, którzy będą działać w Moskwie. Dostarczycie ich na lądowisko w odległości nie większej niż 100 km od Moskwy, dokąd dostaną się na motocyklu przywiezionym w samolocie.
Proponuję wykorzystanie samolotu AR-232 z Transportstaffel 5 kapitana Wasserkrafta. Jest silnie uzbrojony, a więc może obronić się przed przypadkowo napotkanym myśliwcem. Podwozie umożliwia lądowanie w trudnych warunkach, zaś hydraulicznie upuszczana rampa z tyłu kadłuba pozwala szybko rozładować samolot, co może mieć istotne znaczenie dla całej operacji.
Samoloty Arado AR-232 nazywano Thousand Fuzzler, 100-noga, a to z racji niezwykłego podwozia. Oprócz trzech kół chowanych w locie, pod pękatym kadłubem tego transportowca umieszczono 22 małe koła jedno za drugim, co bardzo ułatwiało start i lądowanie w trudnym terenie. Pozostało sprawdzenie warunków, w jakich miał wylądować samolot z zamachowcami. W wyznaczonych rejonach zrzucono na spadochronach niewielkie grupy zwiadowców, które miały potwierdzić, czy miejsca nadają się do celu, jakim przeznaczono. 5 września Skorzeny otrzymał od nich potwierdzenie. Operacja Szach Czerwonemu Królowi rozpoczęła się. W nocy 6 września 1944 roku samolot transportowy Arado AR-232, na pokładzie którego był major Savrin z żoną, wystartował z lotniska pod Rygą. Po kilku godzinach lotu znaleźli się w rejonie opuszczonego lotniska, oznaczonego jako lądowisko numer 1.
Za 20 minut lądujemy. Przygotować ludzi i sprzęt.
Na pokładzie samolotu rozpoczęła się krzątanina. Mogła to być trudna operacja. Nagle silny wstrząs zepchnął samolot z kursu. Pilot informował.
Jesteśmy ostrzeliwani. Nie można tutaj wylądować. Lecimy do lądowiska zapasowego w Karmanowie.
Pilot gwałtownie zmienił kurs i wkrótce czarne obłoki wybuchów pocisków przeciwlotniczych pozostały z tyłu. Z tyłu pozostały też oddziały NKWD, które obsadziły lądowisko, na jakim zamierzał lądować pilot AR-232, zanim nie znalazł się w ogniu artylerii przeciwlotniczej. To czysty przypadek sprawił, że dowódca baterii przeciwlotniczej, który nie wiedział o zasadce przygotowanej przez NKWD, na widok niemieckiego samolotu rozkazał otworzyć ogień. Generał Lebiedyn, pewny, że niemiecki samolot wpadnie w jego zasadzkę, nie nakazał otoczyć zapasowego lądowiska w Karmanowie. AR-232 bezpiecznie zbliżał się do tego miejsca. Niemieccy zwiadowcy, którzy badali lądowisko, meldowali, że od czasu, gdy odeszło stamtąd wojsko radzieckie, wyrosły drzewa, a trawa i mchy porosły betonowy pas. Ale w ich ocenie miejsce wciąż nadawało się do lądowania. Pilot nie wiedział jednak, że ludzie z rozpoznawczej grupy zostali schwytani przez Rosjan i zmuszeni do współpracy. Ich raporty były kłamliwe, o czym pilot miał się wkrótce przekonać. Z góry zobaczyli betonowy pas opuszczonego lotniska. Samolot zniżył się do lądowania i po chwili jego liczne koła uderzyły o beton. Przejechali kilkadziesiąt metrów, gdy nagle poczuli silny wstrząs i samolot gwałtownie zjechał z pasa. To przednie koło wpadło w wyrwę w betonowych płytach. Wydawało się, że wypadek nie spowoduje poważniejszych następstw, gdy nagle skrzydło uderzyło o drzewo, a łoskot łamanej konstrukcji nie dawał złudzeń, że tym samolotem nie będzie już można latać. Na domiar złego prawy silnik stanął w płomieniach. Ugaszono je, zanim objęły cały samolot i załodze udało się wyładować motocykl oraz zapasy. Pilot podszedł do Savrina.
Ogień może zaalarmować Rosjan. Szybko tu przybędą. Niech pan przekaże wiadomość do centrali, co się stało. Podzielimy się na dwie grupy i będziemy przedzierać się do naszych linii.
Przecież w tych mundurach nie macie szans. Poza tym żaden z was nie mówi po rosyjsku.
To lepsze niż czekać na Rosjan tutaj. Powodzenia, majorze.
Sześcioosobowa załoga rozbitego samolotu nigdy do niemieckich linii nie dotarła. Major Savrin i jego żona wsiedli na motocykl. W bocznym wózku była ukryta broń i przedmioty, które miały im umożliwić wykonanie zadania. Pod siedzeniem ułożono miny magnetyczne i radiowe zapalniki, za pomocą których można było detonować ładunek wybuchowy przyczepiony do podwozia samochodu. W innej skrytce było 428 tysięcy rubli, za które można było przekupić rosyjskich milicjantów i żołnierzy. W schowku pod silnikiem ukryto fałszywe stemple i formularze dokumentów, które miały ułatwić Savrinowi przedostanie się na Kreml. były również zatrute pociski karabinowe, lecz nie było pocisku Panzerfausta, co oznaczało, że zrezygnowano z zamiaru użycia tej broni. Co prawda miała ogromną siłę rażenia, lecz skryte przenoszenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla rury o długości 80 cm i pocisku o średnicy 10 cm, a także ich użycie, było bardzo wątpliwe.
Sensacje XX wieku w Radio Z.